Chwała Panu, drodzy bracia i siostry. Mogliśmy się zebrać dzisiaj tutaj. Może tak króciutko się pomodlę. Poproszę Pana, aby On pokierował. Boże wiekuisty, Tobie chcę podziękować przede wszystkim za cudowny dar łaski. Tak jak te pieśni śpiewaliśmy, Boże Wszechmogący, to naszym pragnieniem jest to, żeby spotkać się z Tobą, żeby, Panie, wejść do tych niebiańskich bram, tam ujrzeć, Panie, Ciebie, zobaczyć, wrócić do domu, do którego Ty nas prowadzisz, Boże wiekuisty. Proszę Ciebie, abyś dzisiaj poprzez te słowo swoje dał nam taką naprawdę wiarę i też poślij słowo, Boże Wszechmogący, dla nas, abyśmy ku pokrzepieniu, ku chwale Twojej żyli tutaj na ziemi, aby dawać świadectwo innym o Tobie, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen.
Amen.
Moi drodzy, a więc chciałem się podzielić tym, co gdzieś ostatnio tak bardzo głęboko przeżywam. Jak wiadomo, ponad 2 miesiące temu odeszła moja żona i ten czas taki, który teraz mam w życiu, to jest takim czasem głównie refleksji. I tak pierwsze, co zacząłem spoglądać w Biblię, to zacząłem analizować małżeństwo nasze, które mieliśmy. Później zacząłem się skupiać na modlitwie do Pana Boga gdzieś, bo zobaczyłem, że po prostu poprzez modlitwę można gdzieś żyć pragnieniami Jego, prosić Go, wołać do Niego. Dzisiaj natomiast chciałbym się podzielić o czym tęsknię. Tak naprawdę tęsknię, bo odejście Joli i też w sumie odejście brata Jana również uświadomiło mnie, że po prostu tutaj ten czas kiedyś dla wszystkich z nas się skończy. Nie wiemy kiedy tylko. To jest kwestia, powiedzmy, w rękach Pana Boga. I nadejdzie taki dzień wielkiej chwały, gdzie wszyscy staniemy, gdzieś zapukamy, staniemy przed Panem i on nas wpuści właśnie tam do tego wiecznego odpocznienia. I chciałem tak właśnie ostatnio właśnie cały czas myślę, modlę się, wychodzę gdzieś tam, powiedzmy, do lasu, wychodzę gdzieś tam gdzie indziej jeszcze i modlę się, mówię: Boże, ja bym chciał być już teraz przygotowany na spotkanie z Tobą. Chciałbym ujrzeć, Panie, Ciebie. Chciałbym spotkać Chrystusa. Chciałbym być już tam. I to są takie pragnienia, które gdzieś głęboko się przelewają przez moje serce w ostatnim czasie. Pozwoliłem sobie tak nawet, gdzieś czytałem różnego rodzaju, słuchałem pieśni, wysłałem któregoś dnia taką pieśń, nie, że wciąż tułam się tutaj w tym obcym kraju. I tak powiem szczerze, że ja teraz odbieram to cały czas, że jestem takim tułaczem tutaj. I pragnieniem moim jest to, żeby przejść przez tą rzekę, taką duchową rzekę Jordan, pójść tam do odpocznienia, spotkać się z Panem Bogiem i już być tam z Nim na wieki. I powiem szczerze, że jak wychodzę, się modlę i mówię: Boże Wszechmogący, tak patrzę w niebo i mówię: cieszę się, że już jest tam moja żona. Cieszę się, że Ty, Panie, zdjąłeś z niej wszelki jakiś taki ból, trud, który ona przeżywała, który ją gnębił przez ostatni rok. I mówię, pragnieniem mojego serca jest to, żeby dojść tam do Ciebie. Tylko nie wiem jeszcze, kiedy to nastąpi. Moi drodzy, na początku chciałbym przeczytać fragment z Dziejów Apostolskich, 7 rozdział, wiersze 55-56. I tu jest napisane: On zaś pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Szczepan w momencie, kiedy przeszedł największą próbę wiary, kiedy był kamieniowany ze względu na świadectwo chwały Pana Jezusa, w tym momencie dostąpił tej ogromnej łaski i zobaczył Jezusa stojącego przy tronie, który podawał mu rękę. I powiem szczerze, tak sobie myślałem ostatnio właśnie, bo tak może tylko krótko powiem. Mniej więcej 3 tygodnie przed odejściem Joli, mam pamiętniki jej, więc mogę to wszystko zweryfikować, ona zapisała takie modlitwy swoje. I jedną z ostatnich modlitw, którą zapisała, to: Boże, bo ona się szykowała już do odejścia. Ona się szykowała tak mniej więcej od marca zeszłego roku, kiedy dostała fatalny wynik Zresztą dokładnie 14 marca, bo tak dzisiaj czytałem w tym pamiętniku też, dokładnie 14 marca był ten taki fatalny wynik tomografii komputerowej, który, że tak powiem, na ludzki umysł nie dawał, nie pokazywał nic dobrego. I ona się modliła, mówi: Panie, jeżeli zechcesz, to mnie zachowaj, ale wtedy, kiedy mnie zachowasz, to żebym tutaj służyła Tobie. I starała się do końca. I pamiętam, że 3 tygodnie, mniej więcej tak, około 3 tygodni przed swoim odejściem, pożegnaniem się tutaj z tą ziemską rzeczywistością, napisała coś takiego. Ze względu już na ten ból, który przechodziła, ona się nie użalała. Ona gdzieś się nie skarżyła mi. Raz tylko mi się popłakała w grudniu. Raz tylko jedyny mi się tak przy mnie popłakała, a wiem, że płakała częściej, bo nawet zostawiła taki list do Pana Boga o swoich łzach, które wylewa dość często gdzieś w skryciu. I napisała w tej modlitwie, napisała w pamiętniku, że Boże, ja nie chcę umierać śmiercią naturalną. Ja chcę być pochwycona do Ciebie. Chcę już tam być. Chcę być z Tobą. Chcę zobaczyć Pana Jezusa. Chcę być w Twoim domu, Ojcze. I słuchajcie, i było coś takiego. Ja pamiętam, jak odbierałem wypis ze szpitala Joli, stwierdzający już tam zgon, i tam był opis lekarski. I stało się coś takiego, że Jola w pewnym momencie straciła przytomność i tak jak lekarze napisali w tym opisie, że pacjentka nie podjęła próby współpracy z lekarzami. Na takiej zasadzie tam było napisane, że tak jakby lekarka mi powiedziała, że to było bardzo coś takiego dziwnego, że mówi, przeważnie to ludzie to się chwytają, chcą gdzieś po prostu, chcą żyć, a ona nie podjęła w ogóle próby. Oni tam próbowali ją reanimować, podawali jej adrenalinę, różne sposoby próbowali tam. Ona w ogóle nie chciała już tak jakby. Ja wierzę w to, że ona w tym momencie właśnie zobaczyła Jezusa. Być może. Tak wierzę w to, naprawdę wierzę w to. I już nie pragnęła tutaj w ogóle powrotu. Dlatego, bo nawet ten opis tak świadczy i te modlitwy, które były, które zostawiła. Wierzę w to, że właśnie w tym momencie ona musiała zobaczyć Pana i już tutaj w ogóle ją nie interesowało ten powrót. I to jest tak na początku chciałem powiedzieć, nie? Takie krótkie świadectwo, że to mniej więcej powoduje też, nie tylko to, ale to mi uświadomiło te wszystkie przeżycia, które ostatnio takie właśnie były, żeby zobaczyć Pana, żeby dążyć do Niego. Tak jak powiedziałem, wysłałem kiedyś takiego SMS-a z tą pieśnią, że chcę już tam iść. I szczerze mówiąc, otrzymałem różne odpowiedzi od braci, od sióstr. Jedni się cieszyli, przytakiwali, ale były też takie zapytania, co z tobą się dzieje, co ty w ogóle, co ty myślisz, nie? Gdzie ty zmierzasz? Ja mówię, no właśnie, mówię. Mówię, to jest, czy ty już chcesz stąd odejść? Ja mówię, tak. Mówię, tak, ja chcę widzieć już Pana. To było takie moje pragnienie i takie jest pragnienie, nie? Czasami my siebie nie potrafimy zrozumieć, ale myślę, że warto jest się modlić o to, żeby i przygotowywać w naszym życiu, które mamy, po to, żeby spotkać się z Panem. Bo my nigdy nie wiemy, kiedy nas Pan powoła. I taka przyszła do mnie świadomość, że właśnie ja chcę być gotowy. To jest moje codzienne pragnienie. Być gotowy, stanąć przed Nim, być znalezionym wiernym, być znalezionym takim godnym tego, żeby przed Nim stanąć. I taki pragnę być. I tego pragnę. I to jest po prostu moje pragnienie. Te wszystkie doświadczenia, które ostatnio gdzieś tam właśnie są moim udziałem, wywołują tego typu pragnienie. No, chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie 2 fragmenty, takie dłuższe. Pierwszy z objawienia Jana, 21 rozdział, od 1 do 8. Jest tutaj powiedziane: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma, i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będziesz mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, i stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzcy odziedziczą to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Mamy piękny obraz tutaj przedstawiony. Pan Bóg poprzez Jana powiedział do niego, napisz to, przekaż to jak tam jest. Powiedz im to. On to mówi do nas, pokaż nam. Poprzez Jana. Pokaż nam. Pokazuje mu Nowe Jerozolimę, miasto, miasto Boże. To jest to miasto, którego oczekiwał Abraham i inni bohaterowie wiary. Oni oczekiwali miasta zbudowanego i zaprojektowanego, ułożonego przez Pana Boga. I między innymi dlatego wyrzekli się tutaj z ziemi i uznali się pielgrzymami na ziemi. Także to jest to. W pierwszym wiersze jest napisane nowa ziemia i widziałem nowe niebo. Przepraszam, nie widzę normalnie okulary, mi coś tutaj szwankują. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Jest nowa ziemia, nowe niebo. I to jest taki obraz, że ta ziemia i ten nowe ziemio i ta nowa ziemia i to nowe niebo jest dla nas przeznaczone. Tam, jak Biblia mówi również, tam wszyscy, którzy są odkupieni, będą mieli ciała podobne do zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Z Nim będziemy. On będzie na tronie łaski. On będzie z nami. Także to jest naprawdę cudowne takie widzenie, które Jan nam pokazał. W czwartym wierszu jest napisane, i otrze wszelką łzę z ich oczu. Skutki grzechu, jak smutek, jak nieszczęście, śmierć, zniknęły na zawsze tam. Tamtego nie ma. Tamtego nie ma. To, co było tutaj, to, co jest tu naszym udziałem, to tamtego nie będzie. W Księdze Izajasza, w 65 rozdziale Księgi Izajasza jest napisane, Izajasza 65, 17, jest powiedziane, oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Tu jest powiedziane, że tam, w tej niebiańskiej krainie, nawet się nie będzie o tych takich rzeczach starych, dawnych, o grzechu, o bólach, o chorobach, o tym wszystkim, nawet się nie będzie się wspominało. Nie będzie się wspominało tych rzeczy starych. Także to jest taka wielka obietnica. To będzie takie uwolnienie od tego wszystkiego, co tutaj jest, od tej troski, od tego mozołu, od chorób. Od całej takiej po prostu tu czasami beznadziei. To Pan Bóg nam przedstawia i On nas tam zaprasza. W siódmym wierszu jest napisane zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Sam Bóg ogłasza to. Kto to odziedziczy? Zwycięzca. I to jest taka prawda, że ci, którzy wiernie wytrwają jako Chrystusowi zwycięzcy, to odziedziczą. Zwycięstwo wcale nie przychodzi tak łatwo. Jak wiemy z różnych tam powiedzmy doświadczeń, z którymi musimy się zmagać tutaj na ziemi. Jezus powiedział, że wąska jest droga do nieba. Przez ciasną bramę będziemy przechodzić. I ta ciasna brama to są czasami choroby, czasami prześladowania, czasami jakieś udręki. To wszystko, co jest po prostu takie niewygodne dla nas, co może być po prostu dla naszego ciała takie nieznośne. Ale koniec końców jest to nagroda dla zwycięzcy tam jest przeznaczona. Szeroka jest droga na zatracenie. I łatwa, i prosta. I większość niestety nią chodzi. Ale my, jako zwycięzcy, mamy do pokonania właśnie tą stromą drogę, przez ciasną bramę, z różnymi wybojami, z różnymi doświadczeniami. I tam już nie będzie, jak to przejdziemy, to tam już nie będzie lęku, nie będzie strachu, nie będzie płaczu, nie będzie tej całej udręki. I na końcu jest powiedziane, że udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników, czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I to jest niestety, jak jest nagroda dla zwycięzców, tak samo jest odpłata dla tych, którzy nie przejdą przez sąd. I to jest też ku przestrodze dla nas. Bo droga z Panem Bogiem wcale nie oznacza, że my bierzemy to, co nam się należy. Dlatego ważne jest, żeby być skupionym i wpatrzonym w Niego. Przeczytajmy teraz fragment z drugiego listu Piotra. Trzeci rozdział. Wiersze 11 do 14 i później 17. I tu jest napisane, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. To jest powiedziane w 14. Bez skazy, bez nagany. Tacy mamy być znalezieni i w pokoju. I z Nim w pokoju. W 17 jest dopisane. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Czyli jest pokazana droga do nieba, ale też jest pokazane, jakie są przeszkody, co może być udziałem. I w 11, skoro Bóg ma w planie zniszczyć ziemię i osądzić niesprawiedliwość, to jaką postawę wobec tego ma mieć Kościół? Tutaj takie pytanie pada. Tu, w tym momencie, kiedy jesteśmy, nie? Skoro Pan Bóg ma w planie, to jaką postawę ma mieć Kościół wobec tego? Prawda jest taka, że nie wolno nam się wiązać uczuciowo ani sentymentalnie z tym wszystkim, co tutaj panuje w świecie. To wszystko, co tutaj jest, co jest udziałem tego świata, co powoduje rozwiązłość i inne grzechy, to nas nie dotyczy, to nie powinno być. Nasze wartości i nasze cele i zamierzenia w życiu muszą skupić się wokół Boga i nadziei. Właśnie nadziei na to nowe niebo, na tą nową ziemię. Warto jest sobie przypomnieć taką historię o Locie i jego żonie. Tam nad Sodomą Pan Bóg dokonał sądu. I bardzo trudno było Panu Bogu znaleźć ludzi, którzy byli sprawiedliwi wtedy. Nie? I to jest taka dobra lekcja dla nas również, bo znalazło się parę osób. Cztery osoby dokładnie zostały znalezione. Tam nawet nie pięciu, ale cztery osoby zostały znalezione i wyprowadzone. Ale trzy tylko doszły. Dlaczego? Bo żona Lota z sentymentu obejrzała się za siebie. Obejrzała się za tym, co było w tym momencie trawione, co było odbierane, co było zabierane po to, żeby ona mogła żyć. Niestety to spowodowało, że serce jej skamieniało i ona cała skamieniała, zamieniła się w słup soli. I to jest dla nas taka lekcja, nie? Że to, co tutaj jest, powiedzmy, jakiekolwiek mamy sentymenty w tym świecie, cokolwiek może nas czynić szkodę, nie powinniśmy tego żałować. Ze względu na Chrystusa, na Jego ofiarę, to nie ma żadnej wartości summa summarum. Cokolwiek by to nie było, to mogą być jakieś, powiedzmy, nie wiem, no mogą być majątności, mogą być jakieś osiągnięcia, mogą być jakieś ambicje, aspiracje, cokolwiek. Owszem, to wszystko jest potrzebne, jest przydatne, ale w ograniczeniu też również. I to warto się nad tym zastanowić, żeby się nie zaprzedać temu, żeby nie ugiąć się przed tym, żeby to nie stało się z Bogiem. Pamiętacie, jak diabeł kusił Jezusa na pustyni? Przyszedł, pokazał mu całą chwałę świata. Powiedział tylko, uklęknij przede mną, a to będzie twoje. I to jest właśnie to, że my, jako ludzie wierzący, żadnego sentymentu nie powinniśmy mieć do tego, co tutaj się znajduje. Co tu nas, powiedzmy, że tak powiem, grzeje, o tak, o, jak to się mówi, nie? Że ten. Także to jest taka przestroga. W 12 wierszu jest napisane: jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. I takie jest pytanie. Jakie jest nasze pragnienie? Właśnie. Czy jest gorące, czy jest letnie, czy jest zimne na spotkanie, na ten dzień spotkania z Panem? Tutaj. Bo tu jest napisane, skoro gorąco pragniecie i pragniecie gorąco nastania tego dnia, nie? I jakie jest nasze pragnienie? Ja powiem szczerze, że ja się złapałem na tym teraz ostatnio właśnie, bo wychodząc i tak obserwując, miałem możliwość obserwowania Joli choćby przez ten ostatni rok i widziałem, ile ona czasu poświęcała właśnie na taką społeczność z Panem Bogiem. Widziałem to, ona oczywiście była specyficznie tam, była chora w domu, ale tak czy owak, mogła się zajmować różnymi innymi rzeczami. Mogła gdzieś, powiedzmy, robić cokolwiek innego, znaleźć sobie zajęcie, żeby się nie nudzić, ale widziałem tak. Od rana praktycznie, rano wstawała, minimum 2,5 godziny czasu z Panem Bogiem spędzała. Później gdzieś tam, powiedzmy, zajmowała się służbą dla Pana Boga, czyli kwartalnik, jakieś inne czasopisma, jakieś inne rzeczy. Wieczorem mieliśmy razem społeczność. Nigdy nie było tak, jak wychodziłem z domu do pracy, żeby ona się o mnie nie pomodliła. Zawsze stawała w drzwiach i mówiła: mężu, chodź, pobłogosławię ciebie, żebyś wrócił tutaj cały, żeby nic tobie się nie przytrafiło. I to było takie jej gorące życie z Panem Bogiem, nie? I ona też, widziałem, że gorąco pragnęła. Jak ja słyszałem, jak ona śpiewała, choć nie miała talentu do śpiewania, tak szczerze mówiąc, ale ja nie mogłem jej przeszkodzić. Ja miałem naprawdę taką, jak słyszałem, i to wcale nie było tam, że fałszowała, tylko naprawdę dawała z siebie wszystko. To chcę podkreślić, że dawała z siebie wszystko. Jak ona śpiewała psalmy, śpiewała ze śpiewników pielgrzyma, jak słuchała kazań różnych, nie? Ja nie mogłem tam jej, po prostu nie miałem sumienia, nie miałem w sumieniu takiej po prostu, jakby wiedziałem, że nie mogę jej przeszkodzić, bo wiedziałem, że ona ma osobisty czas z Panem Bogiem, że budowała tą relację i gorąco pragnęła nastania tego dnia. I to jest w Ewangelii Marka w 14 rozdziale jest napisane, wiersze 33-34. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: smętna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Słuchajcie, ja czytałem ten fragment 10 razy, tą Ewangelię. Odkąd się nawróciłem, 28 marca minie 18 lat, kiedy się ochrzciłem, a wcześniej się nawróciłem, to czytałem 10 razy tą Ewangelię. Ale to tylko czytałem. Tak mogę powiedzieć, że tylko czytałem, bo w tym momencie teraz to mnie uderzyło: czuwajcie. Słowo jest tutaj powiedziane. Zostańcie tu i czuwajcie. Zostańcie tu ze mną, Jezus mówi, i czuwajcie ze mną. I naszym takim właśnie Jezusa pragnieniem jest to, żeby tutaj, w tej naszej pielgrzymce, taką, którą mamy po świecie, żeby czuwać, przy Nim czuwać, żeby być przy Nim, bo On jest dla nas jedynym ratunkiem i pocieszeniem. On jest dla nas zaspokojeniem wszelkich trosk. Choć tutaj będziemy przechodzili ten. Zostańmy przy Nim i czuwajmy. I teraz kiedyś słyszałem takie kazanie i kaznodzieja wprost się zapytał w zborze. Mówi tak: zapraszam teraz zborowników, mówi, po nabożeństwie będziemy organizować grilla, ile osób zostanie? Nie? Tak zadał takie pytanie. No większość podniosła, tam parę osób tylko nie podniosło ręki, nie? Mówi, dobra, a teraz zapraszam was na osobiste, nocne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ilu was przyjdzie? Na takie czuwanie. I to pamiętam, że to mnie bardzo mocno uderzyło, nie? Bo my jesteśmy chętni gdzieś właśnie, żeby spędzić czas z sobą, ale ważne jest, żeby spędzić czas z Jezusem. Ja pamiętam, jak się nawróciłem, mieszkałem na tym osiedlu, gdzie Michał mieszka właśnie, i na Szczęśliwicach. I przechodziłem przez różne doświadczenia, troski. Pamiętam, że był ze mną taki brat i postanowiliśmy się, że będziemy się modlić. I nawet chcieliśmy, bo nawet złapaliśmy się kiedyś też na tym, nie? Że potrafiliśmy grać w karty, w kanastry, czy tam w 3-5-8, nie? Całą noc. Całą noc. I teraz takie, czy my całą noc jesteśmy w stanie się modlić? Skoro całą noc byliśmy w stanie się zająć tymi grami, kartami i tak dalej, a czy jestem w stanie się modlić? Czy pójść do Pana Boga na całą noc? No, na takie taka konfrontacja. I pamiętam, jak kiedyś chodziłem wokół tej górki Szczęśliwickiej, jeszcze nie było wyciągu, jeszcze ona była taka zdewastowana, tam były jakieś takie krzaki, zarośnięte to wszystko, w środku nocy, pełno narkomanów gdzieś tam było, nie? A my z tym kolegą tak chodziliśmy wokół tej górki i żeśmy się modlili. Chodziliśmy po to, żeby nie zasnąć. Chodziliśmy po to, żeby nie zasnąć, żeby czuwać. I to taki, podaję taki przykład. To nie jest wcale śmieszne, ale mówię, jak się człowiek uświadomił sobie, że potrafi całą noc w karty grać, to dlaczego nie modlić się? Nie? Skoro Jezus powiedział, czuwajcie, zostańcie ze mną, bądźcie przy mnie. I od razu można sobie zadać pytanie takie tutaj, nie? Co jest naszym pragnieniem? Co wypełnia nasze życie? Tutaj, teraz. Bo ja na przykład u siebie znalazłem, co było moim pragnieniem, co wypełniało moje życie. Widziałem, że dużo czasu to mi media zabierały. Dużo czasu gdzieś mi tam, powiedzmy, jakieś inne sprawy związane, nie wiem, z domem, z czymkolwiek i tak dalej, z pracą, pochłonięty, zarobiony, zmęczony, kompletnie wykończony, nie mający czasu, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I to jest takie właśnie pytanie. Różnego rodzaju hobby, różnego rodzaju jakieś przedsięwzięcia, to wszystko zabiera nam czas i jest bardzo ważne jest to, żeby znaleźć odpowiedni moment przeznaczony tylko dla Pana Boga. Ja rozumiem, że są rodziny, są dzieci, są mężowie, są żony, ale można to wszystko poukładać. Można zrobić w ten sposób, że umówić się w małżeństwie. Mężu, ty teraz przez godzinę zajmuj się dziećmi, ja idę i chcę mieć czas osobisty z Panem Bogiem. I tak samo żono, zajmij się dziećmi, teraz ja idę. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wygospodarować sobie taki czas. Kiedyś ktoś mi powiedział, bo jest lekcja o dziesięcinie również, nie? No i w sumie dziesięcinę to jest trudno, ale jest prościej oddać, o tak opowiem szczerze, niż przeznaczyć przykładowo 10% czasu swojego dziennie na spotkanie z Panem Bogiem. Doba ma 24 godziny. Ktoś mi powiedział. Ja pamiętam, jak wyjechałem do Norwegii, była bardzo ciężka praca. Pracowaliśmy tam po 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. I ja wiedziałem jedno, że jeżeli ja nie będę miał w tamtym czasie, w tamtym momencie przyzwoitej, takiej naprawdę dobrej relacji z Panem Bogiem, to ja tam po prostu zginę. Ja po prostu się zagubię i tak dalej, nie? I problem polegał na tym, że 16 godzin spędzaliśmy w pracy. Pół godziny trzeba było dojść do tej pracy i pół godziny trzeba wrócić, czyli było 17 już, nie? Zostawało reszty z doby 7. Człowiek był wykończony. Ale ja postanowiłem sobie od razu od początku wtedy, jak byłem w Norwegii, że mimo, że miałem tam być w pracy o 6, czyli gdzieś mniej więcej po 5, parę minut musiałem wychodzić, nie? Ja budziłem się o 4. I co najmniej godzinę, około godziny spędzałem czasu z Panem Bogiem. Modląc się, czytałem Słowo Boże. To było kosztem może mojego wysiłku takiego, może, może tego, ale powiem wam szczerze, że to mi pozwoliło tam po prostu przetrwać w tych trudnych warunkach. Bo tam naprawdę trudno było. Tam nie było łatwo. Postanowiłem. Później dopiero jadłem śniadanie. Później gdzie szykowałem. Wieczorem sobie szykowałem jedzenie. Przed snem. Żeby po prostu mieć, być przygotowanym. Żeby rano wstać, pierwsze co zrobić, to uklęknąć, oddać Panu Bogu chwałę. I o to zabiegałem. Oczywiście, później jak wróciłem z tej Norwegii, tutaj powstał taki luz w domu i już się rozleniwiłem. Ale widzę, że to trzeba do tego wrócić. Do takich korzeni właśnie. Do takich korzeni czuwania. Do takich korzeni właśnie szukania Pana Boga, szukania odpowiedzi na nasze życie z Nim. 14 wiersz. Przy to umiłowanie, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Abyście znalezieni zostali bez skazy i bez nagany w pokoju. Nie? I powiem wam szczerze, tragicznie by było to, gdyby Jezus, wracając tutaj, zastał nas obojętnych albo takich po prostu zimnych. To byłoby tragiczne dla nas. My mamy być znalezieni bez skazy. Bez skazy. Na ile to możliwe, to bez skazy. Pierwszy Tymoteusza 4,16 jest napisane: pilnuj siebie samego i nauki i trwaj w tym, bo to czyniąc siebie zbawisz innych. I to jest właśnie kierunek. Paweł, apostoł Paweł, młodemu kaznodziei powiedział, jak ma zabiegać o to, żeby być przed Panem Bogiem właśnie znalezionym takim prawym, czystym. Pilnuj nauki, pilnuj Słowa Bożego, pilnuj fundamentów nauki apostolskiej, pilnuj tego, który jest głową. Pilnuj się Jego, pilnuj się Chrystusa. I to jest rozwiązanie, w najprostszy sposób mówiąc, bez żadnych dodatków. Badać serca, sprawdzać, jak jesteśmy w małżeństwie, rozmawiać ze sobą, badać serca, sprawdzać, co jest z nami, modlić się, zabiegać o to. Między sobą, bracia, jeżeli są sami, to między sobą, siostry, między sobą, badać serca, sprawdzać. Jest powiedziane w Słowie Bożym, żeby po prostu nie dopuścić do tego, żeby jakikolwiek korzeń, czegokolwiek, jakiegokolwiek kwasu się wdarł w nasze serca. Bo to może niestety doprowadzić właśnie do takiego zbłądzenia, do zwiedzenia, krótko mówiąc. Siedemnasty wiersz. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. I to jest bardzo ważne, nie? Żeby właśnie... Miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Słuchajcie, żyjemy w czasach takich, gdzie diabeł wie również, że to jest jego koniec. I on będzie robił wszystko, żeby wprowadzić ferment, zaburzenia, rozłamy w zborach różnymi sposobami. On nie będzie nas oszczędzał. I to jest właśnie o to się rozchodzi. Mamy być na baczności. Kto jest naszym mentorem? Kto jest naszym nauczycielem? Kto jest idolem naszego życia? Czy jest Chrystus? Czy się słuchamy kogoś innego? Już sam Mojżesz miał problem na pustyni. Przechodząc przez Morze Czerwone, cały naród, cały Izrael widział wszystkie cuda, które były w Egipcie, wszystkie plagi. Widział rozstąpiające się morze. Przeszli po suchej drodze. A jednak na pustyni znalazło się paru takich, którzy zaczęli negować. Korach, Datan. I właśnie. I to są takie niebezpieczeństwa. badać. Badać, co się mówi, co się czyta, czym się karmisz. Nakarmisz się trucizną, no to będziesz później otruty i będziesz mało tego, tą jeszcze tą chorobę zakaźną na innych przerzucał, nie? Także no trzeba uważać, żeby tą ospą taką duchową nie pozarażać tutaj, nie? No taka prawda jest, to nie jest śmieszne, ale to jest taka prawda, bo ja już widziałem w zborach różne takie, powiedzmy, filozofie, przychodzili ludzie i po prostu, no ospa, normalnie ospa i później choroba i takie odcinanie było, nie? Takie. Musimy przede wszystkim zabiegać o dar rozróżniania. A jak będziemy prosić, to Pan Bóg nam da. Piąta Mojżeszowa. 9:7. Pamiętaj, a nie zapomnij, jak pobudzałeś do gniewu Pana Boga Twego na pustyni od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej aż do przyjścia waszego na to miejsce, byliście krnąbni wobec Pana. I to jest takie ostrzeżenie, nie? Dla nas. Mamy pamiętać. My tutaj jesteśmy w ciele. To tam będzie zapomniane. U góry, tak jak przeczytałem wcześniej, nie? Z Izajasza, 65 rozdziału. Tam będzie zapomniane. Tam się nie będzie pamiętało. Ale tutaj póki co, to mamy pamiętać, kim byliśmy. Jakimi Pan Bóg nas znalazł. I dzięki komu się staliśmy. Żadna pycha, żadna ludzka chwała, żadna jakaś chluba taka nasza nie może mieć miejsca tutaj w naszym życiu. Tylko po prostu szczere oddanie Panu Bogu. Kiedyś przysłuchałem się takiej rozmowie. Starszy człowiek rozmawiał z takim młodym, ostatnio Michałowi, tutaj mówiłem, Michałowi i Krzysiowi opowiadałem to. Starszy człowiek rozmawiał z takim młodym chłopakiem, który akurat maturę skończył, rozpoczął studia, nie? I miał tam wielkie plany, jakieś takie marzenia odnośnie tam, powiedzmy, swojej przyszłości. I ten gość starszy powiedział do niego, mówi, słuchaj, ty teraz, taką mu radę dał, nie? Tak jak w świecie po prostu. Ty teraz w tej twardej skale rzeczywistości musisz wykuć swoją przyszłość, nie? I teraz takie pytanie jest, gdzie my kujemy przyszłość? Gdzie my wykuwamy? Czy wykuwamy sobie tutaj cysternę jakąś może? Taką na zapas, asekuracyjną? Taką, która po prostu to, co nie może dać zaspokojenia? My mamy źródło wody żywej, do którego zawsze możemy się zwrócić. Mamy źródło wody żywej, Pana Jezusa. Nie musimy wykuwać sobie tutaj jakichkolwiek cystern, czegoś. Cokolwiek jest. Cokolwiek by to nie było. Bo możemy oślepnąć. Oczywiście, ja nieraz tak oślepłem. Nieraz gdzieś się dałem złapać, wciągnąć jakiekolwiek intrygi osobiste, czy tam nawet jakieś takie służbowe. I kułem. Kułem, wykuwałem, a później się okazywało, że cały czas twarda ściana. Nie? I wychodziłem później z tego swojego, powiedzmy, rowu, z tej cysterny, cały poobijany, poraniony, zmęczony i ten. Dlatego ważne jest, co robisz w życiu, czego pragniesz, kogo szukasz, jakie są twoje ideały, kto jest twoim ideałem, kto powinien być na pierwszym miejscu. Księga Zachariasza, 9:11. Miałem mieć kazanie właśnie wtedy w styczniu, pamiętam 11 stycznia, w środę miałem mieć kazanie, które przygotowywałem wcześniej, gdzie się zastanawiałem, o czym będę mówił i między innymi ten wiersz wtedy chciałem zacytować. Pamiętam, że jeszcze wtedy w sobotę, zanim Jola została odwieziona do szpitala, to rano ona się pytała mnie, mówi, czy masz przygotowane kazanie? Mówię, no mama, możesz mi opowiedzieć? No dobrze, bo widziałam, że tam masz notatki, to może byś mi tak zreferował, nie? I kazanie miałem oprzeć właśnie na tym wierszu, nie? Zachariasz 9:11. Nadto za cenę krwi twego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Świat jest taką cysterną bez wody. tutaj to wszystko, co nas otacza, to jest cysterna bez wody, ona nie może dać żadnego wzrostu, nie może nas napoić w taki sposób, że będziemy syci, że będziemy bez pragnień już. Jedynym, który nas wyzwolił z tej cysterny bez wody za cenę krwi swojej właśnie, to jest Jezus Chrystus. I On jest właśnie tym źródłem wody żywej. I do Niego powinniśmy zmierzać. Jego powinniśmy oczekiwać. Jego wypatrywać. Spoglądać w niebo. Zakochać się w Nim. Ja powiem wam szczerze, ja się modlę o to, żeby moje serce było takie gorące właśnie dla Niego. Reszta inna jest nieważna. Bo On właśnie wypuszcza nas, uwalnia nas z tej cysterny bez wody. Za cenę swojej krwi. Amen.